Adolf Horst mieszkał jak dawniej w korytarzu rodzicielskiego mieszkania. Ponieważ jednak stary pan pobratyński nie miewał już częstokroć drobnych na poobiednią małą z kieliszeczkiem, Horst chodził sam i już nie do dawnej dziury, lecz właśnie do pierwszorzędnej cukierni. Miał tu swój kącik, który zajmował stale, mniej więcej od godziny 4 po obiedzie do późnej nocy. Stoliczek Horsta miał szczególniejszą siłę przyciągania towarzyszów. Byli tam starzy i młodzi, mniej i więcej zamożni. Horst ich oświecał, wtajemniczał, oprowadzał po Europie, bawił opowiadaniami. Tu dopiero miał możliwość wyładowania całokształtu swego systemu filozoficznego oraz kolekcji pikantnych anegdot. Wesoły stoliczek mieścił się tuż obok loży, w której królowała znana już i podziwiana panna Ewa. Ilekroć powiodła oczyma po ciżbie, widziała zawsze i przede wszystkim okrągłą głowę Horsta, jego psa i przyjaciół. Słyszała ciągle jego monologi. Jeszcze nie zaczął się zmierzch, jeszcze nie płonęło światło, a już Horścik miał swą kompanię. Całkowity zespół tworzący codzienne sympozjon i mówił w takie, dajmy na to, słowa. Pozwólcie mi, optymaci, którzy spoglądacie na ten padł przez najdokładniejszy teleskop, mam oczywiście na myśli ucho od kufla, żebym was dziś ściślej zapoznał z usposobieniem i najistotniejszym kierunkiem myślenia kmiotków polskich. W te spostrzeżenia o naturze kmiotka polskiego, której fenomena zaraz tu wyłuszczę, zaopatrywałem się w doczesnej wędrówce bardzo starannie. Będę mówił współlikieraci moi absolutnie bezinteresownie, z najgłębszą i najszczerszą ufnością, że ani wesołe PPS-y, ani mniej wesołe Endusie nie zwrócą na to, co tu będę wieszczył, najprzelotniejszej uwagi. Nazwą to objawami ciemnoty i zapowiedzą, czego Boże broń, za pomocą proklamacji, że oni tę właśnie ciemnotę zniweczą, skoro tylko dorwą się do władzy. Nie będę wam o wybraniu udowadniał, że do władzy dorwie się naprzód ten, który najbardziej schlebiać będzie rodzimej ciemnocie. A znowu najbardziej ten się zmęczy, kto będzie niszczył ciemnotę, kto jej wypowie walkę najbardziej nieubłaganą. Albowiem ostatni, którego sprawiedliwość nakazuje zwać lekkomyślnym, będzie walczył jednocześnie z dwoma wrogami. Jakże wyżej wzmiankowany może odzierżyć władzę? Przenigdy. Mędrzec dążący do władzy winien snobizm, w języku polskim kołtunizm, czyli kołtuństwo, uczynić najistotniejszą częścią swego programu. Dać kołtuństwu możliwość rozkwitu. Nazwać kołtun najpiękniejszymi naukowymi nazwami i popierać go entuzjastycznie. Nigdzie bowiem kołtun tak nie zakwitł z prawieków jak w Polsce. Plica polonica. Biada obcinającym kołtun polski. Kłonice ich nie miną. Tyle co do teorii. Przechodzimy do wypadków. Wypadek pierwszy. Była w pewnym powiecie, dajmy na to, że rzecz dzieje się w Piotrkowskiem, wielka suma pieniędzy. Dawne jakieś wojewódzkie pieniądze. Procentując przez kilkadziesiąt lat, urosły te sumy do monstrualnej wielkości. Zwiedzieli się o nich dwaj ludzie dobrej woli. Dwaj młodzi obywatele ziemscy i po dokładnej deliberacji postanowili czynić wszelkie możliwe starania o przeznaczenie tych sum na przeprowadzenie szosy bitej z powiatowego miasta do jednego z miasteczek najbardziej zapadłych. W istocie cała okolica byłaby niezmiernie zyskała, bo ziemia tam urodzajna, gospodarstwa dobre, a tylko drogi iście diabelskie. Władze miarodajne przystały na wyasygnowanie owych sum na budowę szosy, o ile na to przystaną gminy, których obszar nowa droga miała przecinać. A w to naszym szlachcicom graj! Kije sękate w garść do obrony od burków i od chaty do chaty z agitacją. Jeden z nich przez szereg lat był sędzią gminnym. Znał tedy ludzi, stosunki, wady, obyczaje, okoliczności, przywary. Wojtka tak zaczepi, Ignacego tak zagadnie, Magdę podmówi, żeby swemu przełożyła. Robota szła jak po maśle. Chłopy jeden w drugiego, każdy na osobności przytakują. A któż by tatecz nie chciał szosy murowanicy? Przecie i wóz, i koń, i transport. A czy ta na jarmark, czy ta na odpust? Jednym słowem, obeszli szlachcice moje wszystkie 6 gmin, zmachali się setnie, ale rzecz ukuli. Jedność, zgoda, karność, dobra nasza. Nawet już bodaj z szlachtą polską. Przyszedł nareszcie tyle oczekiwany termin wielkiego zebrania. Zeszły się na jedno pograniczne miejsce wszystkie 6 gmin. Przyjechał komisarz włościański, przyjechał i sam gubernator, przyjechała i szlachta gromadą. Moi szanowni inicjatorowie, jeden po drugim wchodzą na stolik i palą świetne mowy. Chłopi przytwierdzają ochotnie. Nareszcie wstępuje na stolik komisarz włościański i mówi: tak jakże, chłopy, zgadzacie się przeznaczyć owe sumy powiatowe na budowę szosy? Okrzyk wszystkich 6 gmin jakby jednego człowieka. Nie chcewa, nie chcewa, nie chcewa.